Dzisiaj chciałbym was zaprosić do, właściwie do próby, bo to chyba jest najlepsze słowo, które jakby obrazuje to, co chciałbym dzisiaj zrobić i wam przedstawić, do próby odpowiedzi na pytanie, chyba jedno z takich najbardziej dramatycznych pytań, które człowiek sobie stawia w życiu. I myślę, że też w kontekście wiary, dlaczego cierpienie, dlaczego śmierć, dlaczego ludzie umierają, dlaczego to cierpienie dotyka ludzi czasem niewinnych czy dzieci. Myślę, że w jakimś etapie życia każdy sobie z nas zadał to pytanie, czy jest przed tym pytaniem, przed konfrontacją z tego rodzaju pytaniami. Może takie świadectwo wam powiem na początku. Pierwszy raz z takim doświadczeniem trudnym śmierci spotkałem się w moim życiu, kiedy byłem w 6 klasie szkoły podstawowej. Mój przyjaciel, dobry kolega z ławki, zachorował na chorobę nowotworową. Ja wtedy sobie jeszcze nie zdawałem sprawy z tego, że to jest choroba, która może prowadzić do śmierci, jak to dziecko w 6 klasie. Czy wiedziałem, że to jest poważna choroba, bo widziałem rozpacz jego mamy, widziałem przerażenie także moich rodziców. I jakby się czuło taką atmosferę, że to nie jest choroba, z której łatwo się wychodzi. Dokładnie pamiętam, były to roraty, bo Łukasz to się tak nazywał, takie same imię jak ja. Był ministrantem i pamiętam, to było w czasie rorat. Proboszcz wyszedł przed tymi roratami i powiedział, że Łukasz zmarł. Ja wtedy byłem na tych roratach i pamiętam, nie wiem jak wytrzymałem w czasie całej tej mszy świętej tych rorat, nie mam pojęcia, ale wiem, że po tych roratach pobiegłem do siebie do domu, uklęknąłem przed obrazem, a u mnie w domu przy łóżku był obraz Anioła Stróża. Nie wiem, czy kojarzycie ten motyw, taki znany obrazek, kiedy to Anioł Stróż prowadzi dzieci przez kładkę. Ja wtedy uklęknąłem, tak jak dziecko wtedy potrafiło. I jakoś tak zakrzyknąłem, Panie Jezu, dlaczego On umarł? Nie rozumiem tego i co teraz będzie? Ja wiem, że czułem wtedy jakieś olbrzymie przerażenie i jakieś takie niezrozumienie. Pierwszy raz sobie zadałem pytanie, dlaczego? I drugi przykład, kiedy byłem na pierwszej swojej parafii. Pewnego wieczoru zadzwonił do mnie organista, który pracował w naszej parafii i z takim przerażonym głosem mówi, niech ksiądz szybko przybiegnie, bo się coś wydarzyło. Mówię, co się stało? Mówi, przed chwilą dziewczyna wyskoczyła z 10 piętra. Może ona jeszcze żyje, niech ksiądz nie szybko udzieli sakramentu. Ja wtedy nie zastanawiałem się, szybko wziąłem oleje i pobiegłem na to miejsce, gdzie się ta tragedia wydarzyła. Udzieliłem tej dziewczynie jeszcze sakramentów chorych z taką warunkową. Nie wiedziałem, czy ona żyje, czy nie żyje już. I pamiętam, że wtedy przybiegł do mnie jej kuzyn, który był świadkiem tego całego wydarzenia, młody chłopak. On wiedział, że ona stoi w oknie i był naprzeciw wieżowcu. Nie zdążył po prostu tam przybiec. I pamiętam, on przyszedł do mnie, chwycił mnie mocno. Ja do tej pory czuję ten jego uścisk. I mówi, proszę księdza, dlaczego? Dlaczego? Nie potrafiłem mu wtedy odpowiedzieć na to pytanie. Myślę, że żadne słowa nie byłyby w stanie ukoić tego bólu w tym momencie. One by były brakiem jakiegoś taktu z mojej strony. Mogę mu tylko pozwolić na to, żeby on mnie ścisnął mocno, żeby wyraził swój ból i żal. Dlaczego się tak stało? Pamiętam, wtedy poszedłem do jego rodziny i tam do późna w nocy byliśmy razem. Po prostu większość czasu to było jakieś milczenie. I tego potrzebowali, żeby ktoś był przy nim w tym momencie. To są bardzo takie drastyczne sytuacje, które może jakoś przedstawiam, ale myślę, że w jakiś sposób każdy z nas może spotyka się z takimi doświadczeniami, czy słyszał o takich sytuacjach. I niejednokrotnie człowiek się zastanawia nad tym i szuka odpowiedzi, dlaczego tak się dzieje. I tu chciałbym też powiedzieć, że na samym początku, że nie ma prostych i łatwych odpowiedzi. Bym skłamał, gdybym powiedział, że znam odpowiedź na to pytanie. Tak jest w naszej wierze, że czasami musimy przyjąć po prostu to, co jest, i że nie jesteśmy do końca w stanie zgłębić Boga. Byłoby jakimś oszustwem, gdybym powiedział, że znam odpowiedź na te pytania. Mogę wam przedstawić pewną próbę wyjaśnienia tego, czy przyjrzenia się pewnym postaciom z Pisma Świętego, które dają jego światło, a które nie dają też światło jakieś. I chciałbym się tutaj powołać na kardynała Ratzingera. W 1964 roku, ale dokładnie to jeszcze sprawdzę, żeby was nie skłamać, sobie zapisałem. W 64, tak. Prowadząc adwentowe rekolekcje radiowe, został zaproszony do radia, żeby poprowadzić rekolekcję. Osoba, która moderowała ten czas spotkania, zapytała się kardynała Ratzingera, jaka jest odpowiedź na pytanie, dlaczego Bóg pozwala na cierpienie. I on wtedy odpowiedział tak. Z wielką pokorą i delikatnością mówił o cierpieniu, ale podkreślił wtedy, że cierpiący człowiek ma cienką skórę, od razu wyczuwa drętwą mowę, puste frazesy oderwane od rzeczywistości. Dlatego, jak zaznaczał, nie wolno wobec cierpiących mówić: wszystko będzie dobrze, Bóg tak chciał, na pewno sobie poradzisz. Jak sobie poradzę? Jak będzie dobrze, jeśli spotkało mnie coś takiego trudnego? Jak będzie dobrze? Nie masz tej osoby. Ma cienką skórę taki człowiek. Jest wrażliwy na drętwą mowę. Podkreślił jeszcze jedną rzecz, że trzeba być bardzo delikatnym w tej kwestii. Ale żeby nie poprzestać na tym, powiedział o trzech postaciach właśnie z Pisma Świętego, z Biblii, które mogą nam dać jakieś światło. Trzech postaciach. O Abrahamie, o Hiobie i trzy Pan Jezus, jeśli patrzymy na cierpienie. I pozwólcie, że że rozpocznę od Abrahama, bo on jest najstarszy. Abraham jest nazwany ojcem wiary dla trzech religii, dla judaizmu, dla chrześcijan i dla islamu. Jest nazwany ojcem wiary z trzech powodów. Po pierwsze, wyszedł ze Ur Chaldejskiego, czyli tam, gdzie mieszkał, ze swego domu rodzinnego, słyszał głos Boga i zawierzył temu. Powiedział, że to nie jest jakiś zwidy, jakieś czary mary, tylko wierzę w to i wychodzę ze swego domu rodzinnego. Dwa, uwierzył, że mimo podeszłego wieku urodzi mu się syn. Uwierzył w to. I trzy, to jest wydarzenie, które chciałbym wam przedstawić, to jest, kiedy miał złożyć swojego syna Izaaka w ofierze. I teraz zaczyna się dramat. Abraham najpierw słyszał od Boga, że ma złożyć swojego syna w ofierze, ukochanego, tego, na którego tak bardzo czekał. Ktoś by powiedział, dramatyczne w ogóle żądanie Boga, jak Bóg może tak czynić. Ten ukochany syn. Wyobraźcie sobie, że macie teraz, słyszycie głos Boga, który mówi, macie złożyć swoje dziecko w ofierze. No szaleństwo, no, szaleństwo. On jednak mocno wierzy w to, że tak ma zrobić. Mimo tego bólu, cierpienia, idzie na górę Moriam. I w czasie, kiedy idzie na górę Moriam, Izaak mu zadaje jedno chyba z najbardziej dramatycznych pytań, które w tym momencie mógł usłyszeć Izaak. Mógł usłyszeć Abraham. Izaak, wiedząc, jak wygląda ofiara całopalna, że tam baranka się składa, widział, że jego ojciec wziął drwa, wziął wszystko potrzebne, to, co jest potrzebne do złożenia ofiary, ale nie ma baranki. I kiedy idą na tą górę, a miałem świadomości, że Abraham wie, że on ma być tym, który ma być złożony w ofierze, Izaak mu zadaje pytanie, tato, a gdzie jest ta ofiara? Żaden rodzic nie chciałby usłyszeć tego pytania w momencie, kiedy by miał takie coś zrobić. I Abraham wtedy odpowiada takimi słowami, które świadczą o jego wielkim zaufaniu i jakiejś postawie wobec trudności, dramatycznych trudności. Mówi tak Izaakowi. Bóg upatrzy sobie ofiarę. Ale tam, jeśli patrzymy do oryginalnego języka i to zajrzymy do języków, dokładnie do łaciny, łacina to przetłumaczyła takim słowem, które zaraz powiem, ale dokładnie do oryginalnego języka hebrajskiego, to tam jest użyte słowo, po łacinie to brzmi Deus Providere, czyli Abraham mówi do swojego syna Izaaka, Bóg się zatroszczy. Bóg się zatroszczy. Proste słowo, ale ono ma wielkie znaczenie, bo nie mówi Izaakowi, wiesz co, wszystko będzie dobrze, to się dobrze skończy. Ty nie będziesz tą ofiarą. A z drugiej strony przez to Bóg się zatroszczy, mówi, ja nie wiem, ale ufam, nawet tego nie rozumiem. Nie rozumiem tego, co mam zrobić, ale ufam, że Bóg się zatroszczy. Ja bym sobie życzył takiej wiary w momencie trudności i cierpienia, żebym umiał tak powiedzieć Bogu. Obojętnie jak się to skończy, czy ta choroba skończy się śmiercią, czy moje doświadczenie skończy się czymś trudnym, ale ja mam wewnętrzne przekonanie, że Bóg to ma w swoich rękach, że On się zatroszczy. Obojętnie jak to się skończy w moim życiu. Niesamowitą wiarę miał Abraham. Niesamowite. Deus providebit. Bóg się zatroszczy. Nie wiem, jak to się skończy. Zobaczcie sobie, w momencie, kiedy my naturalnie chcemy kogoś pocieszać w momencie trudności, cierpienia i mówimy, będzie wszystko dobrze, to się dobrze skończy. Nie wiem, jak to się skończy, ale jestem przy tobie. Zawsze możesz na mnie liczyć. Jestem obecny przy tobie. Nie muszę za wszelką cenę pocieszać, w sensie tym, że zawsze finał będzie dobry. Bo nie zawsze jest. No, tak jest życie. Ale mogę mu powiedzieć, wiesz co, jestem przy tobie. Wiem, że Bóg jest w tym. Nawet jeśli tego teraz nie rozumiem. I to jest Abraham. Przejdźmy teraz do drugiej osoby, to jest Hiob. Chciałbym przedstawić może trochę szerszy kontekst księgi Hioba. W Izraelu było takie przekonanie, że choroba, cierpienie, śmierć jest konsekwencją złego życia człowieka. Izraelici byli przekonani o tym, że jeśli popełniają grzechy, to Pan Bóg syła na nich choroby i cierpienie. I jeśli czytamy Stary Testament, często było właśnie takie przekonanie o tym. Oni w to mocno wierzyli, ale uwaga, obserwowali życie, coś im tam nie stykało, no bo byli ludzie sprawiedliwi i prawi, pobożni, a mimo to spotykało ich trudne doświadczenie w życiu. I coś im nie pasowało. Jak to? I powstaje Księga Hioba. Odpowiedzi właśnie na ten problem. Bo Hiob jest sprawiedliwy, zauważcie. Nie popełnił żadnego grzechu. Żadnego. Żył sprawiedliwie, pobożnie. A mimo to spotyka go takie trudne doświadczenie. Śmierć, utrata swego majątku i choroba. Zobaczcie, że ten sposób myślenia często jest obecny i w naszej pobożności. To się zaczyna już od dialogu z dzieckiem. Nie rób tak, bo Bóg cię ukaże. Kto tak nie słyszał w dzieciństwie? Nie rób tak, bo Pan Bóg się będzie gniewać. Pan Bóg cię ukaże. No, Pan Bóg tak nie działa. To, co nas spotyka często, jest konsekwencją naszych złych wyborów czy naszych grzechów. Co my mamy zrobić w momencie cierpienia i trudności? Jeśli nawet czujemy, że to jest niesprawiedliwe, że nie zasłużyliśmy na takie cierpienie, że jesteśmy sprawiedliwi, a spotykają nas trudne doświadczenia. Co mamy zrobić? Ratzinger dał pewien pomysł. Posłuchajcie, będę go cytować teraz. Tak mówi. W momencie cierpienia, duchowej depresji, apatii, rozbicie, osłabieniu, rozpaczy, wściekłości, goryczy własnego losu. Ratzinger opowiada, jak Hiob, bo to jemu, Hiobowi, występującemu wobec Boga ze skargą, Bóg przyznał rację. Nie tym, którzy ów lęk uciszali racjonalną, pozornie argumentacją. Szukali jakichś wyjaśnień, dlaczego to cierpienie go spotkało. Dosłowna rada ówczesnego prefekta kongregacji doktryny wiary brzmi tak. Posłuchajcie, bo to jest jego rada. I to powiedział Ratzinger. Trzeba zacząć jak Hiob. Najpierw trzeba wewnętrznie krzyknąć do Pana Boga we własnej sprawie, bez eufemizmów. Czyli eufemizm to taka poprawna mowa. Mówi bez poprawnej mowy. Wyraź swoją złość. I powiedzieć Bogu, co Ty ze mną czynisz, Boże? Co z radą Ratzingera? Głos Hioba pozostaje autentycznym głosem, który mówi nam również, że mamy prawo tak uczynić, a może nawet musimy tak uczynić wobec Boga. Nawet może musimy tak uczynić wobec Boga. Co ty ze mną czynisz? Co ty czynisz z sytuacją w mojej rodzinie? Co ty czynisz, Boże? Potem dodaję. Hiob zmaga się z Bogiem i wygłasza przed nim swoje oskarżenie. Potem słucha, co mówi Bóg. Sprawy się odwracają, ukazują z innej perspektywy. Dzięki temu przestaje się czuć gnębiony i wiemy, że choć w tym momencie cierpienia nie potrafię pojąć miłości, którą jest Bóg, nie potrafię tego pojąć, to jednak mogę ufać, iż wszystko idzie dobrze. Nie muszę w tym momencie pojąć, że Bóg jest miłością. Ale mogę ufać. Deus providebit, Bóg się zatroszczy. Jezus Chrystus. Często teolodzy określają Jezusa Chrystusa właśnie jako tego baranka, który zamiast Izaaka został złożony w ofierze. Oto baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Niektórzy czynią to zarzutem wobec Boga. Jak On pozwolił na śmierć swojego Syna? Miłosz o tym pisał. O tym zarzucie wobec Boga. Posłuchajcie, z wiersza Miłosza. Czesława Miłosza. Nie rozumiem, dlaczego tak być musiało, żeby Syn Boga umierał na krzyżu. Nie odpowiedział nikt na to pytanie, jakże to mogę wytłumaczyć Kasi, gdzie wyczytała, że majestat Stwórcy doznał zniewagi, która żąda krwi. Jak to? W złocistych szatach i koronie spoza obłoku przygląda się kaźni. Mówię jej tajemnicę odkupienia. A Kasia? Że nie życzy sobie być zbawiona za cenę tortu człowieka niewinnego. Papież Benedykt odpowiada na zarzut tego typu. To nie zarzut tylko Miłosza, ale wielu ludzi. I mówi teraz po niemiecku, zacytuję, es ist genau umgekehrt, czyli jest całkowicie odwrotnie, droga Kasiu. To ja byłem na tym krzyżu, Bóg. To ja tam cierpiałem. Nie wiem, czy widzieliście ten film Chata, albo czytaliście książkę. Jak widzieliście film, to tam pięknie jest przedstawiona Trójca Święta. I Bóg Ojciec, który notabene tam jest kobietą, pięknie przedstawiony jest. Bóg Ojciec też ma rany na rękach, tak jak jego syn. I to pięknie właśnie ukazuje tą myśl. Ja tam byłem, ja tam jestem. I Bóg w tym cierpieniu naszym, w tych wątpliwościach jest. On wie, co to śmierć, co to jest cierpienie. On cię rozumie. Był cały problem teologiczny. Czy Bóg cierpi? Zmagali się tam teologowie. Jak to wyjaśnić? Czy Bóg może cierpieć? Koncepcja żydowska i koncepcja helenistyczna. Bóg, który jest wszechwiedzący, wszechmocny, wszeroganiający, to wszystko jest koncepcją taką filozoficzną. Ale ten Bóg, który cierpi, to mamy znowu z koncepcji takiej żydowskiej. I jak to połączyć z sobą? Teologowie mówią, Bóg może nie cierpi w jakiś sposób, my cierpimy po ludzku. W Jezusie cierpiał, bo Jezus miał naturę też ludzką. Ale dokładnie wie, co ty czujesz. On dokładnie jest w tym. I to jest jakieś światło, że on jest tam obecny. Już powoli będę lądować. Jeszcze dwie rzeczy. Tu może też jakoś świadectwo z mojego życia. To jest jakieś namacalne działanie Pana Boga. Kiedyś w życiu przeżywałem naprawdę olbrzymie trudności, prawie otarłem się o depresję. Kiedy byłem w Austrii, to był czas pandemii. Byłem właściwie przez cały rok zamknięty w domu starców, bo tam posługiwałem. W ciągu miesiąca zmarło 30 osób w tym domu. To jest doświadczenie trudne, towarzyszenie ludziom w takim momencie. Ludzie, którzy może bardziej dla nich było trudne, że oni byli sami też często, myśli umierać w samotności. No i tak się złożyło, że akurat prawie w depresję popadłem. I pamiętam taki moment w moim życiu, kiedy położyłem się na ziemię i mówię: Panie Jezu, ja już nie wytrzymuję, już nie dam rady tam. Już nie dam rady być tam zamknięty. Ja czuję się po prostu okropnie. Już koło zamknięte, mało spałem później. Nie chciało mi się wstawać z łóżka. Mnie to spotyka, kiedy ja byłem zawsze uśmiechnięty i w ogóle jak to jest możliwe w ogóle? To... I pamiętam już, po prostu wywiłem się po ziemi już z tego wewnętrznego bólu i z tej ciemności, bo to ja bym to określił metaforycznie, że jest olbrzymia ciemność w sercu. Nie widzisz żadnego światła i wyjścia, jakbyś był w ciemnym pokoju, bez jakiegokolwiek światła. Osoby, które miały takie stany, zapewne rozumieją, jak człowiek może się czuć w takim stanie. I pamiętam już taki stan, mówię: Boże, ja nie wytrzymuję. To też się wiązało z kryzysem wiary jakoś, bo to wszystko jest ze sobą powiązane. Ja mówię: jak ty, Boże, na takie coś możesz pozwolić? I w ogóle, czy ty w ogóle jesteś? I pamiętam, nie wiem, czy kojarzycie, w czasie pandemii, jak było takie nabożeństwo, kiedy papież Franciszek wyszedł na plac świętego Piotra i tam pusty plac świętego Piotra papież z Najświętszym Sakramentem błogosławił i tam był czytany fragment Ewangelii Markowej, kiedy to apostołowie wchodzą do łódki, przychodzi burza, a Jezus jest w tej łódce i Jezus śpi. I apostołowie krzyczeli i mówili do Pana Jezusa: nic się to nie obchodzi, że my tu giniemy, my zaraz zginiemy. Koniec jest z nami. No śmierć i koniec, utopimy się w tej wodzie. Ja w tym momencie się czułem właśnie tak. Znaczy, ja się czułem, że Pana Boga to w ogóle nie obchodzi. Że jestem w tej łódce, która za chwilę się wywali i się utonę. I Pan Jezus się budzi i mówi do apostołów: jesteście małej wiary, ja tu jestem z wami. I powiem, że to było przełomowe. To jest niesamowite. Od tym momencie jakby weszło jakieś światło do tego ciemnego pokoju i coraz więcej widziałem rzeczy. I takim potwierdzeniem, wyobraźcie sobie, to jest jak Pan Bóg działał. To było w czasie Wielkiego Postu, potem przyszła Wielkanoc. Tam, gdzie posługiwałem, tam też były siostry boremuszki. I każdemu z tych pacjentów tego domu, nie też, bo tam mieszkałem akurat w tym miejscu, podarowały taką łódeczkę zrobioną własnymi rękoma z maszczem. I na tym maszcie był fragment Pisma Świętego. I każdy miał jakieś inne. I siostry mi podarowały i tak mówią: o, ciekawe, co tam jest w ogóle, jakie to są sigla. I otwieram, i to jest właśnie, i to był ten fragment Ewangelii. I to był taki, no ktoś by mógł powiedzieć przypadek, czyli nie wierzę, że tu jest jakiś przypadek, ale to był ten fragment, który po prostu zmienił moje, pomógł mi wyjść z tego, co było takim trudnym doświadczeniem. Oczywiście potem się zdecydowałem, żeby iść na psychoterapię i żeby popracować, tak, pod względem takim ludzkim nad tym, co się we mnie działo. To nie jest nic złego. Jeśli potrzebuje człowiek pomocy, to ma obowiązek jako chrześcijanin i skorzystać z pomocy. Jeśli potrzebuje po prostu. Jeśli jest duchowo, jeszcze psychologicznie, naprawdę może się dużo zmienić w życiu człowieka. I na koniec chciałbym wam jeszcze zacytować wiersz księdza Szymika, który opisuje całą tą sytuację z Izaakiem. On też jakiś jest piękny, czy dotyka mnie bardzo. Posłuchajcie, bo on to opisuje nasze życie też. I to już na sam koniec. Izaak to obraz nas samych. To my wstępujemy na górę czasu i dźwigamy ze sobą narzędzie swojej śmierci. Na początku cel leży jeszcze daleko, nie myślimy wcale o tym. Jeszcze wystarcza nam teraźniejszość, poranek na górze, pieśń ptaka, blask słońca. Sądzimy, że nie potrzeba nam żadnej informacji o celu, bo droga sama wystarczy. Jak jesteśmy młodzi, to nie myślimy o śmierci. Ale im bardziej droga się wydłuża, tym bardziej trudno wykręcić się od odpowiedzi na pytanie, dokąd właściwie to wszystko prowadzi. Co to właściwie znaczy? Patrzymy ze zdziwieniem na znaki śmierci, których wcześniej wcale nie zauważaliśmy, i wzrasta podejrzenie, iż całe życie jest właściwie tylko odmianą śmierci, iż zostaliśmy oszukani. I życie wcale nie jest darem, tylko jakimś zuchwałym żądaniem. Ktoś tak może pomyśleć. I wtedy przychodzi ta niejasna odpowiedź: Bóg się zatroszczy, która wygląda bardziej na jakąś wymówkę niż wyjaśnienie. Ale gdzie taki pogląd zyska uznanie, że to tylko jakaś wymówka, gdzie pojęcie Bóg nie jest już wiarygodne, tam wymiera humor. Człowiek nie ma się z czego śmiać i zostaje mu tylko okrutny sarkazm albo to oburzenie na Boga i cały świat, jaki wszyscy znamy. Kto jednak zobaczy baranka Chrystusa na krzyżu, ten wie, Bóg się zatroszczy. Spojrzenie na baranka, na ukrzyżowanego Chrystusa jest też właśnie spojrzeniem właśnie w niebo. Spojrzeniem na odwieczną troskę Boga. W baranku dostrzegamy szczelinę sięgającą nieba. Widzimy łagodność Boga, która nie jest ani Jego obojętnością, ani słabością, tylko Jego najwyższą mocą. Bardzo głębokie, piękne słowa. Na koniec chciałbym wam jeszcze puścić fragment z takiego serialu The Chosen. Może ktoś oglądał, kiedy jest rozmowa Jakuba z Panem Jezusem. Tam Jakub jest, z nogą ma problem, czy kuleje, jakiś problem ma z chodzeniem, bóle. I widzi, że Pan Jezus wszystkich uzdrawia około, ale nie uzdrawia go. I może mieć jakieś pretensje do Pana. Wszyscy są uzdrowieni, a ja nie jestem uzdrowiony. Dlaczego tak się dzieje? I tam pięknie autorzy tego serialu pięknie przedstawili ten dialog między Jezusem a Jakubem. Chciałbym wam to na samym zakończeniu puścić. Mam nadzieję, że to będzie jakoś słyszane.
Mistrzu, Jakubie, mogę zająć chwilę? Oczywiście. Wybacz, nie zawsze mam odwagę wymówić. Nie skory do mówienia. To dobra cecha. Chcę o coś zapytać. Słucham. Posyłasz nas, by uzdrawiać chorych i kulawych. Tak powiedziałeś. Owszem. Więc mam moc uzdrawiania. Cóż, trudno mi to sobie wyobrazić z moją dolegliwością, której ty nie uleczyłeś. Chcesz być uzdrowiony? Oczywiście, jeśli to możliwe. Dobrze wiesz, że tak. Więc o co chodzi? Ufam ci. Słucham? Jakubie. Mój mały Jakubie. Posłuchaj mnie, proszę, bardzo uważnie. Ponieważ to zdefiniuje całe twoje dotychczasowe życie i twoją przyszłość. Rozumiesz? Zgodnie z wolą Ojca mógłbym Cię uzdrowić. I miałbyś piękne świadectwo do opowiadania, że czynisz cuda. To prawda. Ale już dziesiątki osób mogą to powiedzieć. I będą ich setki, a nawet tysiące. Ale pomyśl o Twojej historii, zwłaszcza w kontekście nadchodzącej podróży. Nawet jeśli cię nie uleczę, będziesz głosił, że wciąż wielbisz Boga, pomimo tego, skupiając się na tym, co ma większe znaczenie niż ciało. Opowiesz ludziom, jak cierpliwie znosisz cierpienie tu na ziemi, ponieważ wiesz, że w wieczności już go nie będzie. Nie każdy potrafi to zrozumieć. Jak myślisz, ilu osobom możemy z Ojcem w tym zaufać? Nie wiem, ale inni są ode mnie bardziej jacy, nie wiem, silniejsi, lepsi. Jakubie, kocham cię, ale nie chcę tego już nigdy więcej słyszeć. Łatwo mi śpiewać pieśń Dawida, cudownie mnie stworzyłeś. Ale to niczego nie ułatwia. A w naszej grupie czuję się, jakbym był ciężarem. A ciężarem? Łatwiej jest nam znieść twoje powolne chodzenie niż temperament Szymona. Wierz mi. Czy jesteś szybki? Czy chodząc wyglądasz imponująco? Może i nie. Ale dla ojca nie ma to znaczenia. Będziesz robił dla mnie rzeczy, o jakich większość ludzi tylko marzy. Wielu potrzebuje uzdrowienia, aby we mnie uwierzyć. Lub potrzebują uzdrowienia, ponieważ ich serca są chore. Z tobą jest inaczej. Ludzie bywają uzdrowieni lub nie, ponieważ Ojciec ma dla nich plan, który może być tajemnicą. I pamiętajmy o słowach Hioba. Pan dał, Pan wziął. Niech imię Pana będzie błogosławione. Kiedy po śmierci spotkasz Ojca w niebie, Izajasz obiecuje, że będziesz skakał jak jeleń. Twoja nagroda będzie wielka. Wytrzymaj ją jeszcze trochę. A kiedy odkryjesz, że prawdziwa siła okazuje się w słabości, i gdy dokonasz tego w moim imieniu, twoje działanie będzie trwało przez pokolenia. Rozumiesz? Tak.
Tak.
Dziękuję, mistrzu. Człowiek taki jak ty, uzdrawiający innych. Co za widok. Nie mogę się już doczekać twoich opowieści. Szalom, synu. Szalom. Jakubie, pamiętaj. Zostaniesz uzdrowiony. To tylko kwestia czasu. Szalom.
Bardzo wam dziękuję. Wracajcie bezpiecznie do domu.